Przeczytajmy na początek fragment z listu do Galacjan z 3 rozdziału i przeczytajmy wersety od 1 do 14. List do Galacjan albo do Galatów, 3 rozdział, wersety od 1 do 14. O nierozumni Galacjanie, kto was otumanił? Was, przed których oczami nakreślony został obraz ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Powiedzcie mi jedno, dzięki czemu otrzymaliście ducha? Dzięki uczynkom nakazanym przez prawo, czy dzięki słuchaniu z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz chcecie skończyć w ciele? Czy na próżno tak wiele doświadczyliście? Może rzeczywiście na próżno. Czy zatem ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to dzięki temu, że spełniacie uczynki nakazane przez prawo, czy dzięki temu, że słuchacie z wiarą? Tak jak było w przypadku Abrahama, że uwierzył on Bogu i uznano mu to za sprawiedliwość. Otóż wiedzcie, że ci, którzy wywodzą się z wiary, są synami Abrahama. Pismo zaś, które przewidywało, że Bóg będzie usprawiedliwiał pogan na podstawie wiary, już wcześniej zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy idą drogą wiary, dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem. Na wszystkich bowiem, którzy polegają na uczynkach prawa, ciąży przekleństwo, gdyż jest napisane: przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkim, co zostało nakazane w zwoju prawa. To natomiast, że prawo nikogo nie usprawiedliwi przed Bogiem, jest rzeczą oczywistą. Czytamy przecież: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Tymczasem w prawie nie chodzi o wiarę. Raczej żyć będzie ten, kto przestrzega przykazań. Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa prawa przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem zgodnie ze słowami: przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. A wykupił nas, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan, tak abyśmy obiecanego ducha otrzymali dzięki wierze. To jest Boże Słowo. Tydzień temu były trochę inne plany na inne kazanie, ale po rozmowie, po ostatnim kazaniu z Michałem, jakby Michał pokazał mi, że jest jeszcze pewien aspekt, który warto by było poruszyć, żeby, można powiedzieć, dopełnić tę kwestię Ewangelii. Już 2 tygodnie temu mówiłem na temat, jak ważna jest Ewangelia, tak? Zobaczyliśmy, dlaczego jest ważna. Tydzień temu mówiłem o tym, czym jest Ewangelia i zobaczyliśmy, że Ewangelia to po prostu dobra nowina o tym, co Bóg uczynił dla takich grzeszników jak my przez Pana Jezusa Chrystusa, przez Jego krzyż, przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. No i generalnie fajnie wiedzieć, jak wygląda dobra nowina, czy wiedzieć, o czym mówi, ale też dobrze jest zobaczyć, jak wyglądają fałszywe Ewangelie. Nie zobaczymy ich wszystkich, bo tego się nie da, ale na przykładzie, jednym przykładzie możemy zobaczyć, jak Ewangelia była atakowana w pierwszym kościele. I to, mam nadzieję, pomoże nam zobaczyć, że wcale się nie różnimy od pierwszego kościoła i te same walki, które oni toczyli, żeby bronić Ewangelii, musimy też toczyć i my. I fragment, który przeczytaliśmy, on nam posłuży do tego, żeby właśnie to zobaczyć, ale nie od niego chciałbym zacząć. Generalnie chciałem zacząć od tym, że Pismo mówi nam, czy ostrzega nas przed fałszywą Ewangelią. I chciałbym, abyśmy przeczytali 2 fragmenty pochodzące od 2 apostołów Pana Jezusa Chrystusa, od Pawła i Piotra. I na przykład apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza w 4 rozdziale napisał tak: gdyż przyjdzie czas, że przestaną tolerować zdrową naukę, a skłonni do słuchania tego, co odpowiada ich upodobaniom, otoczą się nauczycielami przyklaskującymi ich własnym rządzom. Czyniąc to, odwrócą się od słuchania prawdy i zwrócą ku baśniom. I apostoł Piotr w drugim liście Piotra, w drugim rozdziale napisał: pośród ludu jednak zdarzali się również fałszywi prorocy. Podobnie między wami pojawią się fałszywi nauczyciele. W skryty sposób będą próbowali wprowadzać zgubne herezje, a nawet wyprą się władcy, który ich wykupił. Tacy sprowadzają na siebie szybką zgubę, przez nich droga prawdy stanie się przedmiotem bluźnierstw i niestety wielu pójdzie za ich rozwiązłością. Ze względu na swą chciwość będą próbowali was zwieść fałszywymi słowami, od dawna jednak wyrok na nich jest przesądzony, ich zguba nadciąga. Więc co łączy te dwa fragmenty? Myślę, że to jest jasne. Obydwa zapowiadają pojawienie się fałszywych nauczycieli, którzy będą głosić fałszywe Ewangelie, którzy będą zwodzić ludzi. To nam pokazuje, że apostołowie spodziewali się ataku na Ewangelię. Pan Jezus już to zapowiadał, więc nic dziwnego, że apostołowie też ostrzegali przed fałszywymi nauczycielami, przed fałszywymi apostołami, przed fałszywymi prorokami. Czy te zapowiedzi się spełniły? Niestety tak. Więc przeczytajmy kolejne dwa fragmenty z listów apostoła Pawła skierowanych do różnych zborów znajdujących się w różnych lokalizacjach na mapie. I pierwszy fragment pochodzi z listu skierowanego do zboru znajdującego się na terenie dzisiejszej Grecji. A drugi fragment jest skierowany do zborów, nie do jednego, ale do zborów, które znajdowały się na terenie Galacji, a Galacja to część dzisiejszej Turcji. List do Galacjan to nie jest list do zboru w mieście Galacja, bo nie było takiego miasta, była prowincja rzymska, więc to jest do zborów. Ten list miał wędrować od zboru do zboru w tamtej prowincji. Więc zaczniemy od Koryntian. Drugi list do Koryntian, 11. Apostoł Paweł napisał: obawiam się jednak, czy w jakiś sposób, podobnie jak wąż zwiódł Ewę swoją przebiegłością, wasze myśli nie zostały skażone i odwiedzione od szczerości i czystości względem Chrystusa. Bo gdy przychodzi ktoś inny, głosi Jezusa, którego nie głosiliśmy, lub gdy przyjmujecie innego ducha, nie tego, którego otrzymaliście, lub inną dobrą nowinę, nie tę, którą przyjęliście, wówczas znosicie to z łatwością. I drugi fragment z listu do Galacjan, 1 rozdziału, 6 werset. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusa do innej dobrej nowiny. Jednak innej nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić to, co przekazał nam Chrystus. Więc to, o czym apostołowie ostrzegali, no niestety zrealizowało się. Fałszywi nauczyciele przynosili fałszywą Ewangelię i zwodzili ludzi. Więc możemy być pewni, że wszędzie tam, gdzie jest prawdziwa Ewangelia, pojawią się też ludzie chcący ją wypaczyć, przekręcić z różnych powodów. Będą to po prostu ludzie, którzy będą przynosić inną Ewangelię. Ale musimy mieć też świadomość, że fałszywa Ewangelia nie pojawia się tylko i wyłącznie w kontekście prawdziwej Ewangelii. Czyli tam, gdzie jest prawdziwa Ewangelia głoszona, tam jest atak w postaci szerzenia fałszywej Ewangelii. Nie, są też, Ewangelia pojawia się wszędzie. Nawet wśród pogan, którzy jeszcze nie byli chrześcijanami, ponieważ zamiarem przeciwnika Bożego jest zwodzenie ludzi wszędzie, aby tylko nie przyjęli tej prawdziwej Ewangelii. Więc ten przeciwnik, szatan, będzie się też posługiwał fałszywą Ewangelią po to, aby dać ludziom poczucie bezpieczeństwa poprzez przekonanie, że są chrześcijanami i że wykonują wolę Ojca, który jest w niebie, byle tylko nie usłyszeli tej prawdziwej dobrej nowiny i jej nie przyjęli i nie nawrócili się do Ojca przez zaufanie Panu Jezusowi Chrystusowi. Więc Pismo jasno ostrzega nas i pokazuje, że to nie jest jakieś czcze ostrzeganie. Druga kwestia to jest fałszywa Ewangelia. Więc fragment listu do Galacjan, który przeczytaliśmy na początku, pokazuje nam bardzo wyraźnie, że kościoły galackie zostały zainfekowane fałszywą nauką, fałszywą Ewangelią. I pytanie, na czym polegała ta fałszywa Ewangelia? Co takiego głosili ci fałszywi nauczyciele? I myślę, że taka uproszczona odpowiedź znajduje się w drugim rozdziale. Apostoł Paweł napisał w 14 wersecie. Gdy zauważyłem, że postępują niewłaściwie, wbrew prawdzie dobrej nowiny, czyli Ewangelii, powiedziałem do Kefasa, czyli do Piotra, bo to on był winny, wobec wszystkich. Jeśli ty, będąc Żydem, żyjesz również po pogańsku, a nie tylko po żydowsku, to dlaczego zmuszasz pogan do życia wyłącznie po żydowsku? Czyli apostoł Piotr przybył do jakiegoś zboru tam w Galacji i jadał z poganami. I nie było problemu, że jedzenie, które w oczach Żydów było uznane za nieczyste. To nie było dla niego problemem, bo wiedział, że Pan Jezus wszystko oczyścił, tak? I że może spożywać. Natomiast kiedy przyszli pewni Żydzi z Jerozolimy, to żeby nie stracić w oczach tych Żydów, odłączył się od chrześcijan pochodzenia pogańskiego i zaczął przebywać wyłącznie z tymi Żydami, jedząc żydowskie pokarmy, zachowując tą żydowską dietę, na co apostoł Paweł się oburzył, że to nie jest postępowanie zgodne z postępowaniem Ewangelii. Ale więc i tutaj pokazuje pewien jakby cel, jaki mają ci nauczyciele, którzy głoszą inną Ewangelię, żeby zmusić chrześcijan czy pogan, chrześcijan pochodzenia pogańskiego, żeby żyli wyłącznie po żydowsku. I takie postępowanie było niewłaściwie, było wbrew prawdzie dobrej nowiny. Ale co to znaczy? Co to znaczy zmuszać pogan do życia wyłącznie po żydowsku? Więc wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie znajduje się w piątym wersecie tego fragmentu, który przeczytaliśmy na początku trzeciego rozdziału. Tam apostoł Paweł w piątym wersecie zadaje pytanie. Czy zatem ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to dzięki temu, że spełniacie uczynki nakazane przez prawo, czy dzięki temu, że słuchacie z wiarą? Więc na czym polega życie wyłącznie po żydowsku? Według apostoła Pawła polega na spełnianiu uczynków nakazanych przez prawo. Przez jakie prawo? Przez prawo mojżeszowe. Jest to prawo, które Bóg nadał Izraelitom przez Mojżesza, czy za pośrednictwem Mojżesza. Jest to prawo, które opiera się na dekalogu. Dekalog jest podstawą tego prawa. Oczywiście to prawo jest bardziej rozbudowane, ma ponad około 600 przykazań, ale dekalog jest podstawą tego prawa mojżeszowego. Więc pewni ludzie, a konkretnie pewni Żydzi nauczali, zaczęli nauczać, że poganie, którzy przyjęli Ewangelię, którzy stali się chrześcijanami, którzy zawierzyli Chrystusowi, muszą żyć po żydowsku, czyli muszą przestrzegać prawa mojżeszowego. I w kolejnych fragmentach tego listu, w dwóch, jest wyjaśnione, co to oznacza, tak pokrótce. Więc idąc po kolei, czwarty rozdział, dziewiąty werset. Teraz jednak, gdy już go poznaliście, a raczej gdy zostaliście przez niego poznani, Dlaczego znów powracacie do słabych i nędznych zasad, którym ponownie chcecie służyć? Przestrzegacie dni, miesięcy, świąt i lat. Więc apostoł Paweł mówi swoim adresatom, że przestrzegają dni, miesiące, święta i lata. To znaczy, że ci Galacjanie przyjęli żydowski kalendarz i ich życie religijne było przez ten kalendarz regulowane, kontrolowane. Przestrzeganie dni prawdopodobnie powiązane jest z przestrzeganiem, zachowywaniem szabatu. Miesięcy jest powiązane z nowiami księżyca. Święta powiązane są ze świętami, jakie Bóg ustanowił w prawie mojżeszowym. Jeśli chodzi o lata, to też prawdopodobnie chodziło o nowy rok, święto nowego roku, albo o rok jubileuszowy. Ale trzeba powiedzieć, że sposób przestrzegania kalendarza nie był do końca taki, jak to było zapisane w prawie Mojżesza, ponieważ był to synagogalny sposób przestrzegania prawa. Nie było wymagane składanie ofiar ze zwierząt, ponieważ to mogło być robione wyłącznie w świątyni w Jerozolimie, a oni przecież w innej części świata żyli, więc raczej było to na modłę synagogalną, bez składania ofiar, czyli wiązało się z zachowywaniem pewnej diety żydowskiej. Tak, określone święta wymagały określonych pokarmów, czy generalnie na co dzień nie można było spożywać tego, co nieczyste w prawie mojżeszowym i do tego się to właśnie sprowadzało. W 5 rozdziale Paweł mówi o kolejnym wymogu związanym z podporządkowaniem się prawu mojżeszowemu. 5 rozdział, 2 werset. Uważajcie, ja, Paweł, mówię wam, jeśli poddajecie się obrzezaniu, Chrystus wam nic nie pomoże. Każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu, oświadczam, zobowiązany jest przestrzegać całego prawa. Więc ci nauczyciele żydowscy wymagali, aby poganie, którzy nawrócili się do Chrystusa, poddali się obrzezaniu. Jest to wymóg, jaki prawo mojżeszowe stawia wszystkim przyłączającym się do Bożego ludu, oczywiście do wszystkich mężczyzn. Obrzeska dotyczyła wyłącznie mężczyzn. W każdym razie dla Żydów było to bardzo ważne, było to koniecznością. Więc trzeba powiedzieć, że ci fałszywi nauczyciele nie negowali potrzeby nawrócenia do Chrystusa, ale ci nauczyciele uczyli, że samo nawrócenie do Chrystusa do zbawienia nie jest wystarczające. Człowiek, który nawrócił się do Boga przez Chrystusa, musi też spełniać uczynki wynikające z prawa mojżeszowego. I to prowadziło do konieczności przyjęcia obrzezania, zachowywania kalendarza żydowskiego oraz zachowywania diety żydowskiej. W konsekwencji, na czym człowiek zaczynał się skupiać? Zaczynał się skupiać na tym, żeby być w porządku wobec tych przykazań, żeby je wypełniać, zachowywać. Więc skupiał się na tym, co nakazywało prawo mojżeszowe, a nie na tym, co Chrystus nakazywał. I w ten sposób też wiara, zaufanie do Chrystusa stały się wtórne do prawa, do przykazań prawa mojżeszowego. Przykazania stały się ważniejsze. I w ten sposób Ewangelia została wypaczona, zniekształcona. A Galacjanie, którzy tę zniekształconą Ewangelię przyjęli, w konsekwencji apostoł Paweł mówi, że odłączyli się od Chrystusa, wypadli z łaski. Trzecia rzecz, Ewangelia, a prawo mojżeszowe, czyli między innymi dekalog. Więc jak apostoł Paweł walczy z tą fałszywą Ewangelią, z tą fałszywą nauką, która pojawiła się w kościołach galackich? Fragment, który przeczytaliśmy, ten 3 rozdział, werset 1-14, jest tylko częścią argumentacji apostoła Pawła przeciwko tej fałszywej Ewangelii. Paweł w kolejnych rozdziałach rozwija tę argumentację, niemniej jednak w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, apostoł Paweł namalował nam bardzo jaskrawą różnicę pomiędzy Ewangelią a prawem mojżeszowym. Apostoł Paweł przypomina Galacjanom, że Ducha Świętego otrzymali dzięki słuchaniu z wiarą, a nie przez spełnianie uczynków prawa. Na początku swojego chrześcijańskiego życia Galacjanie nie przejmowali się prawem mojżeszowym. Galacjanie słuchali z wiarą głoszonej im Ewangelii, a ponieważ przyjęli Ewangelię wiarą, to otrzymali Ducha Świętego. I od wersetu 6 apostoł Paweł powołuje się na przykład Abrahama, któremu wiara została poczytana za sprawiedliwość. W związku z tym apostoł Paweł mówi, że ci, którzy wierzą tak jak Abraham, no są potomkami, są synami, są dziećmi Abrahama. Więc ci, którzy idą drogą wiary, dostępują błogosławieństwa wraz z Abrahamem. A Bóg obiecał Abrahamowi, że w nim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Czyli inaczej przez wiarę, albo jeszcze inaczej, to błogosławieństwo, które Bóg udzielił Abrahamowi, ono w jakiś sposób odwraca skutki upadku Adama i Ewy, skutki grzechu. W związku z tym ci, którzy wierzą, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem, to znaczy dostępują usprawiedliwienia, dostępują pojednania z Bogiem i w konsekwencji otrzymują Ducha Świętego. A jak jest z tymi, którzy polegają na uczynkach prawa? No od 10 wersetu apostoł Paweł pokazuje, że ci, którzy polegają na uczynkach prawa, no są pod przekleństwem. Oni nie doświadczają błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem. Oni doświadczają przekleństwa, to znaczy, że są potępieni. Dlaczego? Ponieważ każdy, kto nie wypełni całego prawa, jest pod przekleństwem, czyli wymogiem, jakie Bóg postawił, dając prawo, było to, żeby ono zostało wypełnione całkowicie. Więc oni nie zostaną usprawiedliwieni i nie otrzymają Ducha Świętego. Dlaczego tak? No apostoł Paweł ma tutaj pewne założenie, że prawa nie da się wypełnić. Człowiek nie da rady wypełnić całego prawa, dlatego potrzebna jest sprawiedliwość, która pochodzi z wiary. W prawie natomiast no nie ma miejsca na wiarę. W prawie chodzi o przestrzeganie przykazań, więc chodzi o uczynki. Dlatego prawo nie jest w stanie doprowadzić kogokolwiek do błogosławieństwa, ponieważ prawo nie wymaga wiary, tylko wymaga uczynków, przestrzegania. I apostoł Paweł podsumowuje tę argumentację w następujący sposób, w 13 wersecie, 14. Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa prawa przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem zgodnie ze słowami przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. A wykupił nas, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan, tak abyśmy obiecanego ducha otrzymali dzięki wierze. Więc apostoł Paweł przypomina Galacjanom, że Chrystus poprzez swój krzyż wykupił ich od przekleństwa prawa, a wykupił ich od przekleństwa, aby błogosławieństwo Abrahama stało się ich udziałem właśnie w Chrystusie przez wiarę w Niego i żeby otrzymali obiecanego Ducha Świętego przez wiarę czy dzięki wierze. Więc jaki z tego wniosek płynie? No taki, że wszystko, co jest potrzebne do zbawienia, jest w Chrystusie Jezusie przez wiarę w Niego. Dlatego do zbawienia człowiek nie potrzebuje prawa. Nie potrzebuje przestrzegać przykazań prawa. Do zbawienia człowiek potrzebuje jedynie Chrystusa, jedynie wiary w Niego. Tym samym apostoł Paweł rysuje, może być taką grubą, czerwoną linię pomiędzy Ewangelią a prawem Mojżesza. I ta linia rozdziela Ewangelię i prawo mojżeszowe, jeśli chodzi o zbawienie grzeszników. Paweł jasno i wyraźnie naucza, że człowiek może zostać zbawiony tylko i wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, bez konieczności przestrzegania prawa mojżeszowego. Pójście za Chrystusem prowadzi do Ojca, a nie przestrzeganie prawa mojżeszowego. Czy dziś mamy do czynienia z taką fałszywą Ewangelią? Czy to może już wyłącznie dotyczyć przeszłości? Otóż mamy niestety. Tak? Ta fałszywa Ewangelia dalej jest obecna i dalej próbuje się wkraść do Kościoła i czasami z sukcesem, aby zwodzić ludzi. Co jakiś czas pojawia się kwestia, czy powinniśmy przestrzegać szabatu. Albo kwestia tego, czy możemy spożywać takie czy inne jedzenie. Więc to są rzeczy, które wynikają z prawa mojżeszowego. Skutkiem jest to, że chrześcijaństwo jest sprowadzane do tego, co jest, można powiedzieć, zewnętrzne. Czyli czy zachowujemy coś, czy spożywamy to, jakieś jedzenie. Chrystus przestaje mieć aż takie znaczenie, bo ważniejsze jest przestrzeganie tych żydowskich praw. Oczywiście nikt dziś nie wzywa do obrzezania, tak? Dzięki Bogu, ale na pewno jest wezwanie do zachowywania szabatu i diety. I to jest obecne też i dzisiaj. Ale to nie jest jedyna forma tej fałszywej nauki. Z czasem ta nauka przyjęła dużo bardziej podstępną treść i ma się bardzo dobrze, patrząc na ilość jej wyznawców. Jaka to treść? No ktoś pomyślał, a gdybyśmy tak zamienili prawo mojżeszowe na jakąś formę chrześcijańskiego prawa, zostawimy tam dekalog, żeby się nikt nie czepiał, tak? Zastąpimy szabat niedzielą, zastąpimy obrzezanie chrztem, święta nakazane w prawie mojżeszowym zastąpimy naszymi chrześcijańskimi świętami, które oczywiście ustanowimy, no i dietę nakazaną w prawie mojżeszowym zastąpimy naszą dietą. W inne może dni, w określone dni. Do tego jeszcze dorzucimy zamiast kapłanów żydowskich, zastąpimy naszymi kapłanami, a te synagogi albo świątynię żydowską zastąpimy naszymi świątyniami. Więc forma jest identyczna, moim zdaniem, jak ta, z którą walczył apostoł Paweł, zmieniła się tylko jej treść, została schrystianizowana. Ale jest to tak samo fałszywa Ewangelia, która zwodzi ludzi i prowadzi ich do piekła. Przez jakąkolwiek formę prawa jest wyłącznie przekleństwo. Jest to ta sama fałszywa nauka, która skupia się na uczynkach, na tym, co zewnętrzne, która skupia się na przestrzeganiu jakiegoś prawa, a nie skupia się na Chrystusie i na wierze w Niego. Jeśli chodzi o zbawienie, to wyłącznie Chrystus może nam je dać, kiedy zaufamy Jemu. Prawo nam zbawienia nie da. Nie ma takiej możliwości. Natomiast Chrystus ma wszystko, żeby nas stawić doskonałymi przed obliczem Ojca w niebie. Dlatego nie patrzmy na jakiekolwiek prawo, które będzie nam mówić, że potrzebujemy obrzezania albo chrztu, albo zachowywania tych czy innych świąt, czy spożywania takich czy innych pokarmów, czy kłaniania się przed takimi czy innymi ludźmi. Te rzeczy nie mają przed Bogiem znaczenia. To są zewnętrzne rzeczy, które nie mają wartości przed Bogiem. Natomiast wewnętrzne, czyli wiara w Chrystusa i miłość wypływająca z tej wiary do braci i sióstr w Chrystusie, do innych ludzi, to ma dla Boga znaczenie. Ma ogromne znaczenie. I Bóg nam to pokazuje właśnie poprzez krzyż Chrystusa. Ale czy to znaczy, że możemy całe prawo mojżeszowe wyrzucić do kosza? Czy to znaczy, że cały Stary Testament nie ma dla nas już żadnego znaczenia? Nie. Absolutnie nie. Tak? Potrzebujemy prawa mojżeszowego, potrzebujemy Starego Testamentu, potrzebujemy całego Pisma Świętego, bo całe Pismo Święte jest przez Boga natchnione. To, że nie potrzebujemy prawa mojżeszowego do zbawienia, nie znaczy, że nie jest ono nam już do niczego potrzebne. To ciągle jest Boże Słowo i to Słowo ciągle objawia nam Boga, Jego charakter. Dzięki temu Słowu na przykład poznajemy grzech. Czym jest grzech? Prawo mojżeszowe też pokazuje nam, co dla Boga jest grzechem. I tu szczególnie jest nam potrzebne prawo mojżeszowe. Przez prawo mojżeszowe, tak, widzimy, albo poprzez dekalog na przykład, widzimy, jak daleko od Boga jesteśmy. Widzimy, jak ogromny jest nasz grzech, ponieważ nie jesteśmy w stanie wypełnić tego dekalogu, czy tych wszystkich przykazań. I więc potrzebujemy prawa mojżeszowego, żeby nasze oczy mogły się zwrócić na Chrystusa. Tak? Stary Testament, czy też prawo, ono nas w pewnym sensie rani po to, żeby Chrystus mógł nas uleczyć. żeby nas, dekalog, prawo obnaża nasz grzech, naszą winę, obnaża, można powiedzieć, tnie ranę, a Chrystus po to, żeby Chrystus mógł tę ranę uleczyć. Więc Stary Testament prowadzi do Chrystusa poprzez świadectwa, które o Nim składa. Apostołowie raz za razem, kiedy mówili o Chrystusie, szczególnie wśród Żydów, powoływali się na co? Na Stary Testament. Chrystus, zanim odszedł, spotkał swoich uczniów na drodze do Emaus. Oni nie rozumieli Pisma, więc co zrobił Chrystus? Wyłożył im wszystko, co się tyczy Jego poprzez całe Pismo, czyli poprzez prawo, poprzez proroków i poprzez Pisma. Bo taki był podział Starego Testamentu, czy jest. Więc Chrystus pokazał im w całym Piśmie Świętym, w tym Starym Testamencie, co Stary Testament mówi o Nim. I my to też potrzebujemy widzieć, potrzebujemy zobaczyć. Ale jeśli chodzi o zbawienie, to tylko Chrystus może nam pomóc, ponieważ człowiek jest usprawiedliwiony wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Więc w czym ty pokładasz swoją ufność? W uczynkach, które spełniasz, w jakimś prawie, którego się trzymasz, nawet jeżeli są uznane za chrześcijańskie prawo? Jeśli tak, to niestety, ale błogosławieństwa abrahamowego nie doświadczysz, ponieważ tylko zaufanie Chrystusowi jest pójściem śladami Abrahama i tylko to zapewnia zbawienie. Ufność, zaufanie do Chrystusa, zawierzenie Jemu, pójście za Nim, jako za Panem i Zbawicielem. Amen.